Wigilia pełna duchów. Isabella F. Romer. The Necromancer or Ghost vs. Grimmir. Nekromanta. Duch, a czarna magia. A zatem, z tego wszystkiego, co właśnie dał mi pan do zrozumienia, wynika, że pan wierzy w duchy.
Powstrzymaj się, drogi przyjacielu. Nie posunąłem się aż tak daleko, chociaż muszę przyznać, że wiara w nadnaturalne wizyty nie wydaje się nie do pogodzenia ani z rozsądkiem, ani ze zdaniem osób, które dowodzą, że jest to wynikiem zbytniej łatwowierności czy ulegania zwykłym przesądom, a które i tak wierzą w nie na swój własny sposób. Wszystko jest możliwe z wszechobecną istotą, której drogi są nieodgadnione według naszej ograniczonej zdolności pojmowania. Tradycje wszystkich narodów i wszystkich religii zawierają relacje o zjawach, duchach, przestrogach i objawieniach, docierających do nas w tajemniczy sposób ze świata duchów. I ja sam widziałem.
Drogi baronie, jeżeli zapewnisz mnie, że przy całym twoim trzeźwym umyśle, racjonalnym sposobie myślenia i zachowania widziałeś ducha, to moje niedowierzanie zostanie z pewnością poważnie zachwiane i będę niemal gotów przyznać, że tego rodzaju zjawiska istnieją, albowiem znam cię i wiem, że mówisz prawdę.
Spokojnie, spokojnie, proszę mi nie przerywać. Uprzedzam, że mówię panu tylko o tym, co sam widziałem i co widział mój znajomy, który był świadkiem nadnaturalnego zjawiska. Tak przezroczystej natury, że nie mógł go usunąć z pamięci jako wytworu nadmiernie podekscytowanej wyobraźni. Przy czym w tym czasie, kiedy był widoczny ten niewyraźny gość, żadne inne osoby nie były obecne, co jeszcze bardziej udziwniło i uczyniło przerażającymi okoliczności tego tajemniczego wydarzenia.
Ta rozmowa odbyła się pewnego zimowego wieczoru w mrocznym, wyłożonym ciemną dębową boazerią halu zabytkowego zamku na niemieckim wybrzeżu jeziora Bodeńskiego, niedaleko małego półwyspu, na którym wznosi się obwarowane miasto Lindau. Z zamku roztaczał się piękny widok na powierzchnię jeziora i przeciwległe wybrzeże Turgau oraz pokryte śniegiem Alpy w okolicy St. Gall i Appenzell, stanowiące tak wspaniałe tło. Rozmawiający byli stary bawarski szlachcic, właściciel rezydencji i jego gość, Tyrolczyk.
Na litość boską, kontynuował gość. Pozwól, baronie, że wysłucham pańskiej historii. Bardzo bowiem lubię tego rodzaju opowieści grozy. Znajdujemy się w odpowiednim czasie i miejscu. Wszystko sprzyja rozmowom o zjawiskach nadprzyrodzonych i jestem pewien, że trudno byłoby mi się do nich ustosunkować, gdybym nie miał szansy wysłuchać pańskiej relacji.
Będzie się pan mógł do tego ustosunkować, odrzekł szlachetny szatelan. Ja jedynie proszę pana o to, żeby mi pan nie przerywał. Tę opowieść usłyszałem wiele lat temu i od dłuższego czasu nie wracałem do niej, a zatem będę musiał skoncentrować się na przypomnieniu sobie wielu szczegółów w takim porządku, aby stały się dla pana zrozumiałe.
Przesunął dłonią po czole, przez chwilę w milczeniu zbierając myśli, po czym kontynuował.
Ten, z którego ust usłyszałem owe szczegóły i o których teraz panu mówię, był moim rodakiem. Nazywał się Waldkirch i był uczniem słynnego Cagliostra. Część młodości spędził w Paryżu, w czasie gdy ten niezwykły eksperymentator był tu szczególnie celebrowany i przesiąknięty mistycyzmem, z którego rodziły się u niego wyobrażenia dzikich, namiętnych kochanek. Każdy, kto słyszał o Cagliostrze, słyszał też o jego zdumiewających wizjach, które prezentował rozmaitym osobom wierzącym, że ujrzą przyszłe wydarzenia w życiu za pośrednictwem magicznych luster. Mój przyjaciel tak tak pomyślnie dostosował się do tej gałęzi czarnej sztuki, że stał się tak samo biegły w fantasmagoriach, jak jego słynny mistrz, albo nawet książę nekromantów, Korneliusz Agrypa.
Proszę mi wybaczyć, że w tym miejscu panu przerwę, rzekł Tyrolczyk.
Myślę, że to było coś, co prezentowało się z Bonafide, widm, o których pan rozprawia, a nie złudzenie optyczne, jakie pojawia się pod wpływem szalonej ułudy albo jakieś niewyraźnie oszustwo spreponowane przez takiego szarlatana jak Cagliostro.
Tak, ma pan rację,
odparł stary Babarczyk.
I moje widmo mogło się pojawiać we właściwym miejscu, jeśli pozwoli mi pan kontynuować bez przerywania opowieści i pomijania szczegółów. Po opuszczeniu Paryża, Waldkirch wędrował jakiś czas przez południową Europę i gdy zatrzymał się na Sycylii, został przedstawiony hrabiemu Felice San Martino, wielce obiecującemu młodemu szlachcicowi, jedynemu dziecku, które przeżyło księcia San Martino, reprezentującego jeden z najbogatszych i najstarszych rodów na wyspie. Ten młodzieniec interesował się wiedzą okultystyczną, którą też częściowo zajmował się Waldkirch, dlatego spędzał dużo czasu w jego towarzystwie. Hrabia Felice w końcu nakłonił go do odwiedzin u swego ojca, księcia, w jego wspaniałej willi na wybrzeżu, około 15 kilometrów od Palermo, gdzie mieszkał w prawie klasztornym odosobnieniu od czasu utraty swego najstarszego syna, który został oderwany od rodziny w wielce nieszczęśliwy i niewytłumaczalny sposób. Rodzina księcia San Martino miała dwóch synów, młodszego, hrabia Felice, którego pierwotnie przeznaczono do stanu duchownego w celu niedzielenia majątku i posiadłości i żeby ten szlachetny dom przypadł w całości jego starszemu bratu, markizowi Gaetanowi San Martino, jedynemu, którego z kolei przeznaczono na kandydata do małżeństwa z markizą Lucrecją Parisio, osieroconą dziedziczką, do której czuł sympatię, gdy byli jeszcze dziećmi. Ten planowany związek obu rodzin miał na celu stworzenie powiększonego, jednolitego apanażu, mimo że w tego rodzaju układach skłonności dwojga młodych ludzi dorośli brali pod uwagę na samym końcu. Jednak w tym wypadku na szczęście pomiędzy Lucrecją i Gaetanem zawiązała się przyjaźń i tak wielka sympatia, że w końcu zakochali się w sobie, chociaż byli jeszcze wtedy dziećmi, i wspólnie zdecydowali, że w przyszłości zostaną małżeństwem, nawet jeżeli rodzice o tym nie zadecydują. Trzyletnia nieobecność Gaetana na Sycylii, odwiedzał wtedy głównie dwory europejskie, zamiast stłumić gorące uczucia, jakie do siebie żywili, przeciwnie, uczyniła je jeszcze gorętszymi. I kiedy młody markiz wrócił do Palermo, natychmiast zaczęto przygotowywania do uroczystego ślubu. Zaproszono całą szlachtę Palermo na ślub, a później na przyjęcie, jakie mieli wydać państwo młodzi po zawarciu małżeństwa. Ale przed ustalonym dniem zawarcia małżeństwa Gaetano nagle zniknął i nikt go już nigdy więcej nie widział. Od powrotu do Palermo miał zwyczaj prawie co wieczór chodzić do willi, w której, jak już nadmieniłem, przybywał tylko jeden mieszkaniec, książę San Martino. Gdy Waldkirch przybył zapoznać się z rodziną, by zajmować się pędącymi w toku przygotowaniami do przyjęcia narzeczonej, mającej w pierwszych dniach po ślubie przybyć wraz z nim do tego przepięknego ustronia. W wieczór zniknięcia, jak zwykle, kontynuował tam przygotowania. Minęła noc i Gaetano nie wrócił do Palermo. Nadszedł ranek, a on nadal był nieobecny. Wysłano na wszystkie strony posłańców, ale daremnie. Nikt ze służby, ani ludzi towarzyszących mu w willi, nic nie widział. I wszyscy mówili, że jak zwykle wyszedł, aby pojechać do Palermo. To wszystko, co wiedziano na ten temat. Trudno opisać konsternację i rozpacz, jakie ogarnęły młodą, narzeczoną i całą rodzinę San Martino. Miały godziny i nie natrafiono na żaden ślad Caetana. Następnego dnia dowiedziano się, że fatalnego wieczoru widziano u wybrzeży algierskiego korsarza i że jacyś ludzie przybyli do brzegu z łodzią i zabrali ze sobą kilku mieszkańców. Książę natychmiast rozkazał dwom swoim najszybszym statkom, zwanymi Speronari, przygotować się do rejsu i wyprawił je w pościg za piratami. Feliz nalegał, żeby z nimi popłynąć i wyszedł na boku, lecz gwałtowna wichura rozproszyła grupę pościgową przed drapami. Jeden ze Speronari został uszkodzony i musiał wrócić do Palermo. Drugi z Feliza na pokładzie z trudnością zawinął do portu w Trapani, gdzie usłyszano, że widziano owych barbarzyńskich korsarzy, jak poprzedniego dnia zatonęli i wszyscy na pokładzie zginęli. Usłyszane wieści pogrzebały wszelkie nadzieje, że Gaetano przeżył, o ile przypuszczenie, że został uprowadzony przez algierskich piratów, było zgodne z prawdą. Jednak pogrążona w rozpaczy rodzina ciągle czepiała się możliwości, że statek, jaki widziano, nie jest tym samym statkiem, na którym nieszczęśliwy młodzieniec został uprowadzony. Książę zarządził stosowne śledztwo wzdłuż całego nawiedzanego przez tych barbarzyńców wybrzeża w celu ustalenia, czy Gaetano mógł być tam zabrany jako niewolnik. W tejże sprawie ofiarował ogromny okup za jego uwolnienie. Spędzono niemal 3 lata na daremnych poszukiwaniach i w końcu przyjęto na wiarę, że jeśli ocean nie pogrzebał w swych niezmierzonych odmętach obiektu ich zmartwień, to musiał on paść ofiarą barbarzyńskiego traktowania piratów i zginąć z ich rąk. Nie mogą nic zrobić, książę rozgoryczony popadł w skrajną rozpacz, która doprowadziła go do kurczowego trzymania się ulubionej, złudnej nadziei, okrutnej niepewności, w której wszyscy tkwili, a która dotyczyła katastrofy, jaka pozbawiała ich kogoś, kogo szanowali i kochali. Ale wraz z domniemaną śmiercią brata zmieniła się sytuacja Felice pod względem materialnym. Stał się jedynym spadkobiercą rodziny San Martino. Zwolniono go z życia w celibacie, na które skazałaby go służba w kościele. I dlatego książę postanowił przekazać rękę Lukrecji swemu jedynemu żyjącemu synowi.